Sebastian Mierzyński. Tajemnice zamku w Rynie. Czyta Maciej Mydlak. Wstęp.
Ludwik von Hain ze zdumieniem przecierał oczy. To tak wyglądała Ziemia Święta? Wychylony za burtę weneckiej galery oglądał widoczny na horyzoncie zarys lądu. Słońce paliło od rana i w niczym ta pogoda, to powietrze, nie przypominały jego rodzinnych stron w Bawarii. Był trzecim w kolejności synem Konrada von Haina, rycerza, właściciela trzech wiosek, pana 23 chłopów z rodzinami. Konrad von Hain dobrze dbał o wykształcenie rycerskie synów. Bardziej nad cnoty i ckliwe poematy cenił rzemiosło wojenne. To w czasie wypraw jego przodkowie zdobyli majątek, nadania i zaszczyty. Ludwik w poszukiwaniu własnego szczęścia wybrał się najpierw do Italii. Tam służył Wenecjanom jako najemnik. Zdobył doświadczenie, poznał smak zwycięstwa, płatnych kochanek i biedy. Usłyszał o cudach Ziemi Świętej i bogactwach, jakie można tam zdobyć. Ludwik marzył o walce i powrocie w rodzinne strony z sakwą pełną złota. Gdy Wenecjanie nie potrzebowali usług rycerzy i wielu zwalniali ze służby, poprosił, żeby zamiast wypłacać mu odprawę, pozwolili mu popłynąć do Ziemi Świętej. Sprzedał konia i objuczony jedynie sakwą z odzieniem i bronią, wsiadł na statek. Porty wschodu w niczym nie przypominały europejskich. Pachniało tu rybami, przyprawami, słychać było wielojęzyczny tłum. Jedyni żebracy, jakich widział Ludwik, byli Europejczykami. Butne twarze zdobywców tych ziem przewijały się w tłumie mieszkańców. Ludwik szukał jakiejś gospody, gdzie mógłby coś zjeść. Miał dość suchego chleba i solonych ryb, szukał piwa i porcji mięsa. Znalazł tylko wino i placki z owocami. Sprzedawca chciał za ten nędzny posiłek kilka złotych monet. Zamknij się, oszuście! Ludwik krzyknął, nie mogąc dogadać się z Arabem. Tamten wrzeszczał, lamentował, wymachiwał rękoma przed twarzą Ludwika. Ten wściekł się i pięścią uderzył Araba. Tłumek tubylców, który obserwował zamieszanie, zamarł, a potem rzucił się na rycerza. Nagle okazało się, że ludzie mają kije i sztylety. Ludwik wyciągnął miecz. Za jednym zamachem ściął drąg, komuś innemu wytrącił broń z ręki. Błyskawicznie z tobołka wyjął topór. Ktoś rzucił w jego stronę kamień. Ludwik uchylił się. Agresja Arabów rosła. Dwóch chwyciło za szeroką ławę, żeby nią zablokować ruchy rycerza i przycisnąć go do ściany. Ludwik błyskawicznie wskoczył na stół, z niego natrzymaną przez obu ławę i wylądował za nimi na ziemi. Obuchem topora uderzył jednego z napastników. Mężczyzna osunął się na ziemię. Wtedy Ludwik zobaczył, że w jego stronę przeciskają się rycerz w białym płaszczu z krzyżem wyszytym na wysokości ramienia i człowiek w czarnym arabskim stroju. Obaj byli uzbrojeni, ale nie wyjmowali broni. Ten ubrany na czarno zaczął dyskutować ze sprzedawcą, potem powiedział coś do swojego towarzysza. Tamten wyjął sakiewkę i rzucił na stół kilka monet. — Chodź za mną — powiedział do Ludwiga. We trzech przeciskali się wąskimi uliczkami do budynku w pobliżu kościoła. Krzyżowiec zaprowadził przybysza do niewielkiej celi. Długo wypytywał Ludwiga o to, co robił wcześniej, skąd pochodzi i czego szuka w Ziemi Świętej. Po dwóch godzinach służący przynieśli pieczeń i prawdziwe piwo. Ludwik łapczywie rzucił się na posiłek. Wiedział, że jego rozmówca jest rycerzem krzyżowców. Miał na imię Otto. Araba w czarnym stroju nazywano Dżamal. Wieczorem do ucztujących dołączyło jeszcze dwóch rycerzy. Jeden był Joanitą, a drugi Templariuszem. Otto mówił na nich Juan i Bert. Mówiłeś, że przybyłeś tu, żeby zdobyć sławę i bogactwa. Otto nachylił się w stronę Ludwiga. My, wskazał na kompanów, możemy ci to zapewnić. Widziałem, że potrafisz walczyć i jesteś silny. To, co zamierzamy zrobić, jest niebezpieczne, ale pozwoli ci zdobyć to, o czym marzysz. czy przystąpisz do nas?
A co chcecie zrobić?
Zdobyć skarb, odezwał się Juan. Taki, który uczyni cię niepokonanym. Joanita był młodym brunetem z krótko przystrzyżonymi włosami i brodą. Miał głęboko osadzone ciemne oczy, wąskie usta. Mówił wolno, cedząc słowa. Templariusz był łysy, ale nosił długą brodę z rzadkich włosów. Jego policzki znaczyło 5 równoległych kresek blizn. Na jego okrągłej twarzy często gościł uśmiech, upodabniający go do rzeźb maszkar, które Ludwik widział na kolumnach w wielu kościołach. Otto był z nich wszystkich najstarszy. Długie, siwe włosy zaplatał w warkocz. Najmniej ze wszystkich mówił Jamal. Jego czarny, saraceński strój, postawa, zimne spojrzenie, koścista twarz budziły lęk. Zgoda. Ludwik położył głowę na ramionach złożonych na stole. Zasnął. Ale wydawało mu się, że sen trwał tylko chwilę. Obudził go strumień zimnej wody. Był środek nocy, a on leżał na jakimś podwórku. Zobaczył sylwetkę Jamala, który stał trzymając 2 miecze o dziwnym, lekko zakrzywionym kształcie. Kiedyś Ludwik widział takie u piratów grasujących na Adriatyku. Weź broń, usłyszał głos Jamala. Ludwik zobaczył, że jest tylko w koszuli i luźnych spodniach. Przed nim na ubitej ziemi leżał jego miecz. Wziął go do ręki i powoli wstał. Jamal natychmiast natarł. Ludwik sparował pierwszy, drugi, trzeci cios. Co ty wyprawiasz?
Ratuję ci życie. Gdzieś z mroku słychać było Otto. Ćwicz z Jamalem, a on nauczy cię walki. To ci się przyda.
Ludwik przez następny tydzień ćwiczył różnymi rodzajami broni z Jamalem. Potem wyjechali na pustynię.
Tutaj piasek jest kolejnym żywiołem, Jamal tłumaczył Ludwigowi.
Jest niezniszczalny i nieokiełznany.
Wodę wprowadzisz w kanał,
wiatr ujarzmisz w żaglach, ogień ugasisz, z ziemi zbierzesz zboże. Piasek jest nieodgadniony. Jamal wziął do ręki garść piachu, uniósł dłoń i ją otworzył.
Potrafi się przesypywać, pokazując upływający czas. Jesteśmy tylko jak te ziarenka, maleńkie drobiny, nieświadome planu, jaki wyznaczył nam Bóg. Mój, twój, czy kogoś innego.
Wyruszyli na wschód sami, bez służby. Jamal jako przewodnik jechał pierwszy. Którejś nocy Ludwik usłyszał od Juana, że Jamal należał kiedyś do groźnej sekty asasynów, ludzi człowieka z gór. Byli skrytobójcami, szpiegami, ale przede wszystkim świetnymi żołnierzami, fanatycznie oddanymi władcy. Jamal odstąpił od nich i wstąpił na służbę do krzyżowców. Trzeciego dnia podróży, kiedy tylko wyjechali z oazy, natknęli się na oddział 20 Saracenów. Jamal obejrzał się na Ottona, a ten spojrzał na towarzyszy. — Gotowi? — zapytał. We trójkę kiwnęli głowami. Widząc ten gest, Jamal spiął konia i pchnął go w galop. Pochylony w siodle sięgnął do kołczanu po łuk i strzały. Nim przeciwnicy zdążyli zareagować, 2 razy zadźwięczała cięciwa. 2 Saracenów osunęło się na piasek. 3 padł martwy, kiedy sięgał po łuk. Rycerze mieli przypięte do siodeł napięte kusze. Nałożyli bełty i jednocześnie wystrzelili. Wszyscy trafili. Arabowie rzucili się do ataku. Jamal wyjął swoje miecze z pochew, które miał na plecach, puścił wodze i prawie położył się na grzbiecie konia. Wjechał pomiędzy 2 wrogów, którzy chcieli jednocześnie uderzyć go z góry. Zablokował ciosy i prawie w tej samej sekundzie ciął napastników. Znowu sięgnął po łuk i 2 jego strzały okazały się celne. Ludwik rzucił toporem, trafiając Saracena w pierś. Mieczem sparował cios i buzdyganem uderzył w głowę kolejnego Araba. Zobaczył, że 3 konnych otoczyło Ottona. W jednego trafił, rzucając buzdyganem, drugiego zabił pchnięciem miecza. W pochwie przy siodle miał saraceński miecz, dar od Jamala. Teraz wyjął go i ciął kolejnego wroga.
Rozejrzał się i zobaczył, że na piasku leżało 20 ciał wrogów. Dżamal schował broń i zeskoczył z konia. Podszedł do człowieka, który był chyba dowódcą oddziału. Zsunął chustę z jego twarzy i przyjrzał się jej. Potem obejrzał pozostałych, ich broń i znaki na siodłach. To zwiad armii, która niedługo ruszy na krzyżowców, oznajmił. Wyruszyliśmy w samą porę. Krzyżowcy zakopali ciała w prowizorycznych mogiłach i jak najszybciej odjechali. Od tego dnia jechali tylko wieczorami i przed świtem. W ciągu dnia i w nocy kryli się w rozpadlinach skalnych, w małych zagajnikach drzew. Pewnego ranka przekroczyli Jordan, a wieczorem dotarli do grupy skał. Tam! Dżamal wskazał na wąską szczelinę. Wjechali jeden za drugim. Po przebyciu kilkuset metrów znaleźli się na dnie niewielkiego krateru. Przed nimi widać było fronton jakiegoś budynku wykutego w skale. Był cały czarny. Zsiedli z koni. Każdy z nich miał w trokach gotowe pochodnie. Zapalili je. Potem przygotowali kusze do strzału i ruszyli w kierunku bramy. Przeszli między dwiema parami kolumn i znaleźli się w szerokim i wysokim na 4 metry przejściu. Na jego sklepieniu widać było różne niezrozumiałe znaki. Weszli do głównej sali. Znajdowały się tu rzędy kamiennych ław, na wprost widać było ołtarz, a wszystko wykonano z kamienia.
Już tu są!
Szepnął Dżamal.
Kto?
Cicho zapytał Ludwik.
Strażnicy talizmanu,
wytłumaczył Otto.
To jedna z największych tajemnic asasynów. O tym miejscu wiedzą tylko nieliczni z nich, najbardziej wtajemniczeni. Jest ich 60. Ciii!
Dżamal przytknął palec do ust. Stał nasłuchując.
Tam i tam.
Pokazał, skąd nadejdzie atak. W bramie pojawiło się kilka cieni. Krzyżowcy rzucili pochodnie i unieśli ukryte pod płaszczami kusze. Wystrzelili. Porzucili broń i sięgnęli po miecze. W mroku, który zapanował, rozgorzała walka. Ludwik czuł, jakby walczył z diabłami. Dżamal uczył go, jak walczyć w ciemnościach, więc teraz zadawał krótkie ciosy, szybkie pchnięcia. Po każdym uderzeniu robił krok w dowolnym kierunku. Nagle wszystko się skończyło i zapanowała wokół cisza. Raz i drugi błysnęła skra krzesiwa. To Dżamal rozpalał pochodnie.
Zostaliśmy tylko my dwaj, powiedział do Ludwiga. Teraz nie możesz się już wycofać. Będą chcieli nas zabić. Ja jestem renegatem, ty niewiernym, który był w tej świątyni.
Za ołtarzem weszli do labiryntu tak wąskiego, że można w nim było iść tylko bokiem. Strażnicy świątyni nacierali na nich jeszcze 3 razy, atakując z przodu i z tyłu jednocześnie. W końcu dotarli do niewielkiego, cylindrycznego pomieszczenia o średnicy 3 metrów. Na jego środku stał cokolik wysokości 1,5 metra. Na nim leżał medalion z czarnym kamieniem w środku.
To jest to?
Ludwik upewniał się.
Tak.
Dżamal stał nieruchomo, wpatrzony w skarb. Ludwik chwycił medalion i podniósł go do pochodni, żeby lepiej mu się przyjrzeć. Wtedy ściany nagle zaczęły drżeć, wokół zaczęło huczeć. Biegli do wyjścia. Na dziedzińcu przed świątynią stał tylko koń Dżamala, reszta rumaków pierzchła. Ze ścian zaczęły sypać się odłamki skał. Dżamal wsiadł na rumaka i wyciągnął rękę do Ludwika. Obciążony koń nie zdąży uciec. Ludwik pokręcił głową. Wsiadaj! Wierzchowiec Araba był bardzo silny. Galopem pędzili przez szczelinę, w której co chwila sypały się kamienie. Jeden z nich niespodziewanie uderzył w głowę Dżamala, a potem jego konia. Zwierzę straciło równowagę, potknęło się i... Ludwik poleciał do przodu jak wyrzucony z procy. Przetoczył się 1000 metrów, wstał i obejrzał się. Przez zalane krwią oczy ujrzał, jak wielki odłam skalny zamyka drogę między nim a Dżamalem. Ludwik zrzucił płaszcz i podbiegł do wyjścia. Brnąc w piachu, odbiegł na 500 metrów i zobaczył, jak miejsce po dziwnej, czarnej świątyni
zamieniło się w rumowisko. Rycerz powiesił na piersi medalion i ruszył na zachód.
8 wieków później Karol Hein stał przy burcie stateczku, który powoli rozcinał dziobem wody wąskiego jeziora. Hein odwrócił się od gromady chłopców w mundurkach Hitlerjugend. Jeden z nich, kiedy w Nikolajken wsiadali na pokład, zwrócił uwagę na Heina. Młodzieniec zauważył stary płaszcz wojskowy, tornister i walizkę związaną szerokim pasem. Mówił do kompanów szeptem, ale na tyle głośno, żeby Hein go usłyszał. To pewnie jeden z tych, którzy przegrali, powiedział. Hein przez te kilkanaście lat, które minęły od pokoju wersalskiego, wiele razy słyszał te słowa. Bolały go. W 1914 roku miał 19 lat. Z radosnym sercem szedł na wojnę. Jego batalion strzelców pod Orlau odparł kilka ataków rosyjskich dywizji. Pamiętał, jak pewien kapitan dowodził plutonem ciężkich karabinów maszynowych. Kiedy Rosjanie wybili obsługę karabinu, oficer sam zajął się obsługą broni. Hein podbiegł mu pomóc i celnym ogniem kosili szeregi żołnierzy wroga. Wysypywali się z lasu po drugiej stronie strumyka z tym swoim ura, a niemiecki Maksim terkotał jak oszalały. Potem Hein został przeniesiony do innej jednostki. Walczył w zimowej bitwie nad Mazurskimi Jeziorami. Awansował na podoficera i znalazł się na froncie zachodnim. Nigdy nie zapomniał tych czasów w ciasnych okopach, podłego jedzenia, zawszonych mundurów, lęku przed atakiem gazowym. Nienawidził młodego agitatora komunistycznego, który kilkaset kilometrów od frontu opowiadał tłumkowi gapiów o wojnie i jej bezsensie. Potem ten sam młodzieniec siedział w kawiarence z dwiema młodymi, pięknymi dziewczynami. Hein był wtedy na przepustce. Był wściekły na to gadanie i nie wytrzymał. Podszedł do młodzieńca i powiedział mu w prostych słowach, co o nim myśli. Zapamiętał, jak te dwie piękności ze zgrozą słuchały ciężkich i gorzkich słów. Młodzian zerwał się, żeby swymi piąstkami bronić honoru. Jeden celny cios w policzek wystarczył, żeby okulary z brzękiem rozbiły się na bruku, a na białą koszulę popłynęła struga krwi. Hein stanął przed sądem i został wysłany do kompanii karnej. Nie wyszedł z niej do końca wojny. Po wojnie przyjechał do domu i, jak ojciec, został rybakiem. Znał każdy skrawek jeziora, nad którym mieszkał. Parę lat po wojnie poznał wspaniałą dziewczynę i ożenił się z nią. Wtedy nadszedł kryzys. Gospodarka Heina została zlicytowana, a jego żona poroniła i zmarła w drodze do lekarza. Żołnierz wrócił do swojego domu. Spalił zabudowania. Potem wykopał ze skrytki w lesie karabin, który zostawił mu ojciec, i pojechał do miasta. Chciał zastrzelić dyrektora banku, który za długi przejął jego majątek. Kiedy siedział w więzieniu, poznał ludzi, o których wcześniej tylko słyszał. Byli to narodowi socjaliści. Wcześniej skorzystali z amnestii, ale nie zapomnieli o Heinie i jego historii. Hein był już wolny, kiedy Adolf Hitler w Lick do tłumów mówił: nie wierzę, żeby był w Niemczech kraj tak wierny jak kraj Mazurów. Bo Mazurzy czekali na kolejnego Mesjasza, który wybawi ich z biedy. Wracał na stare śmieci. Nie patrzył na brzeg, gdzie kiedyś stał jego dom. Teraz ktoś wybudował tam ładne, ceglane siedlisko i koło hangaru suszył sieci. Polnymi drogami, otoczony obłokiem kurzu, jechał jakiś samochód. Heil! Młody nauczyciel podszedł do Heina. Dzień dobry, odpowiedział Hein. Wytłumaczyłem chłopcom, żeby dali panu spokój. Nauczyciel z ciekawością przyglądał się niezwykłemu podróżnemu. 40-letni, nieogolony mężczyzna z tobołami stanowił dysonans w porównaniu z resztą grupy. Chłopcami w mundurkach, dziewczętami w śnieżno-białych koszulkach, zdrowym narybku nowych Niemiec, wspaniałej Rzeszy. Hein zdawał sobie sprawę, że przez lata jego pobytu w więzieniu coś się wokół zmieniło. Czuł się jak cierń, wpięcie pielgrzyma żwawym krokiem maszerującego do celu. Jak wyrzut sumienia, wspomnienie dawnych lat, o których wszyscy w kraju chcieliby zapomnieć. A co oni takiego zrobili? Hein zimnym wzrokiem zmierzył nauczyciela. Mówili, że pan jest przegrany.
Bardzo przepraszam za ich słowa. W pewnym sensie jestem przegrany, Hein spokojnie powiedział. Czemu? Przecież pamiętamy o dzielnych czynach naszych dawnych bohaterów. Teraz czekają nas nowe wyzwania. Jakie? Hein był autentycznie zainteresowany, ale jego rozmówca zrozumiał to pytanie jako szyderstwo. Co pan? Nie czyta pan gazet? A słyszał pan, kto jest naszym wodzem? Chyba nie Hindenburg, on zmarł. Po co nam wódz? Idziemy na kolejną wojnę? Pan chyba naprawdę jest z innych czasów. Teraz Belfer z pogardą patrzył na Haina. My skończymy to, co wy próbowaliście zaledwie zacząć. Próbujcie! Hein wyjął z kieszeni płaszcza bibułkę i woreczek z tytoniem. Na udzie skręcił papierosa i głęboko zaciągnął się aromatycznym dymem. Statek podpłynął do przystani. Proszę pana, jesteśmy w Rein. Tak, dziękuję. Hein z wdzięcznością przyjął pomoc młodego marynarza, który wyniósł na brzeg starą walizkę. Ma pan gdzie zamieszkać? Heina zdziwiła ta troskliwość i uważnie przyjrzał się młodzieńcowi. Panie Hein, ja pana pamiętam. Kiedy licytowali pana dom, wyjaśniał marynarz. Rodzice bardzo panu współczuli. Rozumiem. Hein tylko kiwnął głową. Zatrzymam się w hotelu, mam jeszcze trochę pieniędzy. Wychodząc z więzienia, dostał zwitek banknotów zebranych przez dawnych towarzyszy więziennej niedoli, którzy obecnie piastowali różne stanowiska w nazistowskim państwie. Tam, marynarz wskazał kierunek, przy ulicy prowadzącej do Nikolajken jest hotel. Dziękuję. Hein skinął głową. Jego pojawienie się w miasteczku wywołało sensację. Ludzie przed domami, na schodkach sklepów, odprowadzali go wzrokiem i szeptali do siebie. Hein zatrzymał się przed trzypiętrowym budynkiem. Niech pan wejdzie! Na schodach stanął łysiejący dyrektor hotelu. Panie Hein, zapraszam! Wszyscy mnie tu doskonale znają. W głosie Haina słychać było gorycz. Przegrani też mają swoje chwile sławy? Jacy przegrani! Dyrektor dziwił się. Pan jeszcze możesz ułożyć sobie życie. Chyba już nie chcę. Hein pokręcił głową. Wynajął maleńki pokój na poddaszu, potem wyszedł do miasta, żeby pospacerować i zjeść coś w karczmie. Kiedy jadł do jego stolika, podszedł żandarm. Witam, panie Hein. Żandarm sapnął i usiadł. Skinął na kelnera, zamawiając kufelek piwa. Straszny skwar. Tak, przyznał Hein. Panie Hein, żandarm nachylił się do przybysza. Po co pan tu przyjechał? Czemu pan pyta? Pewni ludzie niepokoją się o życie dyrektora banku. Jest członkiem partii, ważnym człowiekiem. Czy przynależność partyjna świadczy o tym, że ktoś jest ważny? Panie Hein, rozumiem, że pan był w więzieniu i nie wie, jakie zaszły zmiany. Jestem tylko rybakiem. Panie Hein, żandarm wypił spory łyk piwa. Niech mi pan nie robi problemów. Ja będę miał pana na oku. Hein nie odpowiedział, tylko spokojnie jadł. Panie Hein, wiem o pańskich zasługach wojennych i że pan wtedy pobił tego komunistę. Wielu ludzi o tym pamięta i może pan liczyć na ich życzliwość. Jakby miał pan jakieś potrzeby, to proszę przyjść do mnie. Zwróci mi pan dom i życie żony? Panie Hein, nie możemy wiecznie rozdrapywać ran. Ludzie zrozumieli swoje błędy i naprawiają je zaangażowani w budowę potęgi nowych Niemiec. Stary już się nie liczą? Żandarm opanował złość i wstał od stolika. Niech pan pamięta o tym, co panu mówiłem, powiedział odchodząc. Hein skończył posiłek i wyszedł na rynek. Kiedy siedział na ławce i palił papierosa, dosiadła się do niego starsza o kilkanaście lat mazurka. Mężczyzna uprzejmie skinął jej głową. Dzień dobry, odpowiedziała staruszka. Przyjechał pan po depozyt przodków? Nie, nawet nie wiem, o czym pani mówi. Niech pan pójdzie ze mną, poprosiła staruszka. Hein posłuchał jej. W swoim domu pokazała mu starą księgę. Opisano w niej historię pewnego medalionu, o tym, jak Daleki przodek Haina zdobył go w Ziemi Świętej, przekazał zakonnikom i razem z nimi przybył w ten zakątek Europy. Hainowie na zlecenie wielkiego mistrza przygotowali skrytkę dla tego skarbu i pilnowali, by nikt niegodny go nie dotknął. To oni sporządzili księgę i zamurowali wszystkie dojścia do krypty. Staruszka znalazła księgę, kiedy w swojej piwnicy odkryła zejście do podziemi. W nocy razem poszli do tuneli. W ukrytej komnacie leżał medalion. Hain zbliżył do niego dłoń i wtedy jakiś wewnętrzny głos powiedział mu, co powinien zrobić. Zostawił skarb i sięgnął po szkatułkę stojącą na podłodze. Otworzył ją. W środku były złote monety. Hain wziął ich sporą garść, a resztę w szkatule oddał staruszce. Teraz pani będzie pilnowała wszystkiego, powiedział do niej. A pan nie weźmie tego medalionu? Kobieta zapytała. To złe czasy, Hain pokręcił głową. Ten przedmiot ma niezwykłą moc, czuję ją. Czytaliśmy, że właścicieli czynią niezwyciężonymi. Zawsze po drugiej stronie jest ktoś, kto przegrywa. Jak wybrać, kto ma rację i powinien otrzymać ten szczególny dar? Lepiej go tu uwięzić? Tak, kiedyś będzie dobrze komuś służył. Więcej już się nie spotkali. Hain kupił piękny, wykładany mahoniem jacht z krótkim bugszprytem, mosiężnymi okuciami. Potem odpłynął na południe. Tego dnia rybacy widzieli burze, jakich mało dotąd było na mazurskich jeziorach. Kilkumetrowe fale ze wszystkich stron uderzały o jacht, którego sternik długo walczył z żywiołem. W końcu wszystko zasnuły sine smugi deszczu, a potem w trzcinach odnaleziono potłuczoną łódź ze złamanymi masztami, potarganymi żaglami. Hain zniknął bez śladu.